Nie, oj, szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, świat się wali, w tym również i mój. Przyznaję się do tego. Może wali to dużo powiedziane, w każdym razie zmienia się bez wątpienia radykalnie. A miałem okazję w antypolskim WP znaleźć artykuł, w którym jest jakby kwintesencja tego, co powiedział w innym miejscu, w długim, bardzo obszernym wywiadzie, dwugodzinnym prawie, profesor Guralczyk, a w zupełnie innym miejscu ten wywiad jest na YouTubie, zresztą dam do Państwa link do tego wywiadu. No więc właśnie, ja znalazłem to streszczenie WP i proszę Państwa, i no ostatnimi czasy już zacząłem mówić o tym, że coś mi się wydaje, że Guralczyk się starzeje, a to on po prostu przestał być dyrektorem pewnie Kolegium Civitas i zaczął trochę ćwierkać, trochę mimo wszystko trochę, ale jednak w kwestiach chińskich jednak zaczął ćwierkać z innego klucza. A co spowodowało, że ja muszę oddać mu to, co jego. No, nie, przez całe te 10 lat, przecież ja z profesorem Guralczykiem, profesora Guralczyka spotkałem znacznie wcześniej niż 10 lat temu i z nim korespondowałem przez krótki czas, kiedy zorientowałem się, że on ma nastawienie antychińskie, więc ja. A ja wtedy byłem wojującym Hun Weibinem. Może to trochę brzmi jak masło maślane, ale byłem w każdym razie wojującym Hun Weibinem i chińskim przez te całe 10 lat, kiedy prowadzę chiński kanał informacyjny, nie wyobrażałem sobie, znaczy profesor Guralczyk był jakby takim prostym celem mojej krytyki, właśnie polskich sinologów. No i teraz muszę przyznać, że ten artykuł to powiedzmy sobie nie pokazuje tej osoby, bo Guralczyk się tutaj produkuje na wielu frontach, bo nie tylko na chińskim. Pokazuje się jako geostrateg. No to chyba o wiele za dużo powiedziane, ale w każdym razie on był dyplomatą, wobec tego to jego dyplomatyczne zacięcie mu zostało. Znaczy dyplomatyczne w tym najgorszym tego słowa znaczeniu, również w tym najgorszym tego słowa znaczeniu, bo jak się jest dyplomatą, to się rozważa różne ruchy na szachownicy, widzi się znacznie więcej tych ruchów na różnych szachownicach niż tylko my zwykli ludzie. I oczywiście wracając do tego dużego wywiadu z nim pod spodem, którym daję Państwu link do tego, polecam go przesłuchać. Może w niektórych miejscach ja po prostu musiałem przeskoczyć kilkadziesiąt sekund, dlatego że po prostu Guralczyk mówi takie rzeczy, które go dyskwalifikują w mojej opinii. No ale to ja mam swój sposób myślenia. Ja jestem polskim nacjonalistą i chińskim, w związku z tym ja nigdy z Guralczykiem się nie zgodzę. Natomiast zmienia się jednak ten świat, dlatego że ja muszę oddać co cesarskie cesarzowi. No. Mianowicie Guralczyk, tak właśnie mi się wydaje, od jakiegoś czasu, kiedy przeszedł na emeryturę, bo myślę, że przeszedł już, zaczyna ćwierkać z trochę innego klucza. W każdym razie w kwestii chińskiej to jest oczywiste. Ja to widzę. W kwestii chińskiej ja to widzę. W kwestiach tam europejskich to może to niektóre rzeczy są wręcz żenujące, ale to kwestia punktu widzenia, prawda? On ma swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Natomiast bardzo mi się podoba to, że że następuje zbliżenie, mimo wszystko jednak ogromne zbliżenie między tym, co ja mówię i co on mówi. A on w momencie, kiedy był aktywnym tym dyrektorem, kolegiem Civitas na Uniwersytecie Warszawskim, na Szkółce Warszawskiej, a nie tam w Uniwersytecie. To jest szkółka w tej chwili, to jest jakieś coś, dobrze, wszystko jedno. Więc on wtedy miał zupełnie inny punkt widzenia, zdecydowanie bardziej antychiński, W tej chwili, on mówi niektóre rzeczy, które ja mówiłem już dawno, a on tego nie mówił. Nie, to nie oznacza, że on mnie słucha, nie? Na pewno nie. Natomiast ludzie, którzy zajmują się Chinami, tak jak ja czy on, pewne rzeczy widzą, tylko że tacy ludzie jak on nie mogą o tym mówić, a tacy ludzie jak ja mogą o tym mówić. No i to jest ta różnica. I dopiero teraz on nie mógł o tym mówić, ale teraz, jak już przestał być dyrektorem, no to teraz może mówić to, co widzi. No przecież on nie jest ślepy. On może mieć antychińskie nastawienie, ale on nie jest ślepy. Mówił o, była poruszana sprawa tej wizyty Xi Jinpinga w Rosji, a właściwie znacznie szerzej relacje między Chinami i Rosją. I tutaj Guraczyk jakby powtarza to, co ja mówiłem znacznie wcześniej, że jeśli jacyś dziennikarze, tylko że ja mówiłem o tym znacznie ostrzej, on to tak dyplomatycznie powiedział, że jeśli median głównego nurtu, media, nie o dziennikarzach, nie w żadnym przypadku, nie mówił. Media głównego nurtu piszą jakieś bzdury o hołdzie lennym tego Putina w stosunku do Xi Jinpinga. No nie, to jest zawracanie głowy. O żadnego hołdu Rosji, szerzej Rosji w stosunku do Chin nie ma, nie było i nie ma. Guraczyk wyjaśnia tym, którzy jeszcze tego nie rozumieją, że Chiny to nie jest zwykłe państwo, tylko to jest cywilizacja, wobec tego oni grali, grają i będą grali na siebie. Cywilizacja w dodatku zupełnie różna od wszystkich innych, w związku z tym to, jak oni grają na siebie, to niekoniecznie wszyscy widzą i to ta gra jest bardzo często tak skomplikowana, że i tak ukryta, tak zakamuflowana, że tego po prostu nie widać. A więc to właśnie między innymi ta kwestia tych relacji chińsko-rosyjskich, czy rosyjsko-chińskich, wszystko jedno. Tu nie ma żadnego poddaństwa, żadnego hołdu. Tutaj są oczywiście relacje między silniejszym i słabszym. No i to jest oczywiste. Nie wiem, skąd akurat Guralczyk wie, że to, że Chiny są 10 czy 12 razy mocniejsze niż Federacja Rosyjska, podejrzewam, że z PKB, ale tego nie wiem, bądź tego nie wyjaśnił. To jest zresztą mniej istotne. A więc relacje właśnie chińsko-rosyjskie nie do końca zresztą wyjaśnione, bo przecież Guralczyk mimo wszystko zdaje sobie sprawę z tego, skąd mu nogi wyrastają i nie będzie mówił o tym, jakie są prawdziwie ostre relacje, na ostro idące relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. A wprawdzie tam zahaczył o Bali, ale to było to Bali to był incydent, który nie zmienia istoty rzeczy. Słowem, jest jeszcze kwestia sojuszu. Nie ma żadnego, nie było, nie ma i nie będzie żadnego sojuszu z Rosjanami chińsko-rosyjskiego, bo Chiny, to jest zdanie samych Chińczyków. Ja słyszałem je już lata temu, że myśmy w sojuszach się tak kilka razy tak sparzyli z Rosjanami, że dziękujemy już za sojusze, podziękujemy. No, najlepszym dowodem, jak to wyglądało. Jak wyglądał sojusz Chin maoistowskich jeszcze ze Stalinem na początku lat 50. w czasie wojny koreańskiej, kiedy Rosjanie wystawili Chińczyków zostawili ich bez wsparcia lotniczego, mimo tego, że to wsparcie lotnicze miało tam być. No to jest tylko taki jeden z wielu przykładów powodów, dla których Chińczycy nigdy nie wejdą w żadne sojusze wojskowe z Rosjanami i na pewno nie będą przekazywali Rosjanom żadnej broni, bo im się to po prostu najzwyczajniej w świecie nie opłaca. Oni grają na siebie. I to jest chyba, to jest właściwie taka podstawowa rzecz, o której ja mówię od dawna, a ci różni specjaliści, eksperci w tych różnych portalach i w tych różnych radiach i telewizorniach w ogóle jakby tego nie przyjmowali do wiadomości, że to jest inna cywilizacja, inny sposób myślenia, inny sposób widzenia świata i tak dalej, i tak dalej. Więc ten materiał zawiera naprawdę bardzo dużo wiedzy. Oczywiście, tak jak powiedziałem, gdy Góralczyk się zabiera za sprawy europejskie, to należy szybciutko przewinąć, bo człowiek usłyszy takie brednie, że od razu mu się odechciewa dalej oglądać i słuchać. Więc tu trzeba to przewinąć i właśnie myśleć, właśnie słuchać Góralczyka, gdy mówi o relacjach Chin ze światem. Bo to tu chodzi o BRICS, o poszerzanie BRICS-ów, tu chodzi o G7, G20, on wspomina o tym, że zaczyna się tworzyć, to jest wszystko w ruchu, zaczyna się tworzyć nowy porządek świata, czy to będzie dwubiegunowy, czy to będzie wielobiegunowy. Ja odnoszę wrażenie, że bardziej wielobiegunowy. Natomiast jeśli chodzi o Azję, to no tak, całe południe, jeśli chodzi o całe południe, to mnie się wydaje, że zaczyna powtarzać się sytuacja z lat 50. między Chinami, wówczas maoistowskimi, a Indiami. A mianowicie chodziło o to, które z tych dwóch państw, tych wielkich państw, będzie przewodziło ruchowi tak zwanych państw niezaangażowanych, czy państw trzeciego świata, co się wtedy nazywało. I wtedy jakby sytuacja chyba stała się patowa, nierozstrzygnięta. No na przykład spotkanie w Rangunie, do którego się kilkakrotnie w ciągu ostatnich 10 lat odnosiłem, które było właśnie miejscem próby sił między tymi dwoma wielkimi narodami. Z tego nic nie wyszło. W tej chwili odnoszę takie wrażenie, że bardziej Hindusi niż Chińczycy próbują wrócić do tamtej sytuacji, ale to senewrat i to nie jest ten świat, to zupełnie inne kryteria, inne proporcje. Poza tym Chiny wtedy były biedniutkim państwem, natomiast w tej chwili są zamożnym, po prostu bogatym państwem, ja mówię o państwie, bogatym państwem i operują zupełnie innymi możliwościami. Są bogatym państwem i państwem z możliwościami technologicznymi, ale tego, o czego nie powiedział Góralczyk, to mianowicie oferują tym państwom biednego południa, oferują coś, czego nikt im nie może dać, ani nie chce im dać, ani nie chciał im dać. Mianowicie pomoc w wyjściu z biedy. Chiny to oferują. Natomiast Hindusi siłą rzeczy nie mogą im tego zaoferować, bo oni tego nie mają. Oni sami są jeszcze w biedzie, w związku z tym, to nie ten poziom. Hindusi, owszem, próbują metodami politycznymi bardziej wpływać na państwa południa, ale oni nie mają argumentów. A jeśli mają, to bardzo niewiele argumentów. Natomiast Chiny mają tych argumentów dużo. Głównie wszystkie ekonomiczne. tutaj nie ma żadnych argumentów politycznych w przypadku Chin. Słowem, cały czas w czasie tej rozmowy tego dziennikarza z tym, a jest z Góralczykiem, wychodzi, cały czas pojawia się ta teza, że zmienia się struktura świata, że zmienia się właściwie wszystko, wszystkie imponderabilia, które były do tej pory jeszcze 20 lat temu oczywiste, teraz już nic nie jest oczywiste, nic nie jest oczywiste. I czy to będzie świat wielopolarny, czy bipolarny, tego nie wiemy, tego nie wiemy. Myślę, że raczej w mojej opinii bardziej wielopolarny. Z wieloma lokalnymi, przynajmniej z kilkoma lokalnymi centrami. A jakby na to nie patrzeć, to już konkluzja. A to odpytywanie Góralczyka, właściwie jego to, co on powiedział, jest bardzo warte przeczytania, posłuchania przede wszystkim. Oczywiście, jak powiedziałem po raz kolejny z zastrzeżeniem, że nie, jeśli chodzi o sprawy europejskie, sprawy polskie, bo to nie ma sensu. Bo tutaj w dalszym ciągu wie, skąd mu nogi wyrastają. Natomiast to, co on powiedział o Chinach, o geopolityce, o relacjach chińsko-rosyjskich. Wspomniał dosyć szeroko o sprawach Japonii. Ja na to patrzę bardziej ostro niż Góralczyk, ponieważ ja czuję się nacjonalistą chińskim, w związku z tym ja patrzę się na Japonię z zupełnie innej perspektywy niż patrzy na nią Góralczyk. To jest zarówno mój minus, jak i plus. To wszystko zależy od tego, jak się na to spojrzy. Więc Japonia, o Indonezji wspomniał, ja powinienem wspomnieć o Indonezji. Turcja zaczyna się jawić na Bliskim Wschodzie jako ważny, na naszym Bliskim Wschodzie. Bo czy to jest Palestyna, to tylko z naszego punktu widzenia to jest Bliski Wschód, natomiast z chińskiego punktu widzenia to jest Azja Zachodnia. Więc czy to będzie Turcja, która właśnie w tym miejscu wokół się próbuje ten panturkizm zresztą cały czas promować, czy to będzie Arabia Saudyjska, która wyrasta na nową siłę, potężną siłę w tamtej okolicy, a właśnie Indonezja, no i coś się wreszcie, mam nadzieję, wykluje w Ameryce Południowej. Tak, proszę Państwa, ciekawa rzecz, bardzo interesujący materiał do przesłuchania, do przemyślenia, co najważniejsze, do przemyślenia, ponieważ Góralczyk się rozprawia z kilkoma bzdurami, które funkcjonują w opinii, w powszechnych mediach, a to jednak to, co on powie, to, że ja mówię, to od dawna, to jest bez znaczenia. On jak to powie, no to da, profesor. Także posłuchajcie Państwo i przemyślcie. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.